Słuchasz polskiego programu SBS.
Witam Państwa w poniedziałek, 15 listopada i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Dokument końcowy szczytu klimatycznego w Glasgow. Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Rosja przekracza tak zwane czerwone linie w kontaktach ze światem zachodnim. Liczba przypadków zakażeń na COVID-19 w Nowej Południowej Walii i Wiktorii maleje, a w Polsce wzrasta. A oto szczegóły wydarzeń. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zaznaczył, że umowa zawarta na szczycie klimatycznym ONZ w Glasgow jest tak zwanym dzwonem pogrzebowym dla węgla.
It is beyond question that Glasgow has sounded the death knell for coal power.
Nie ma wątpliwości, że w Glasgow usłyszeliśmy dzwon pogrzebowy dla energetyki węglowej. To spotkanie na szczycie COP26 nie jest w stanie powstrzymać zmian klimatycznych. Jak słusznie zauważyliśmy w Glasgow, nigdy nie będziemy w stanie powstrzymać, nigdy nie było w naszych planach. Ale to, co ludzie myśleli, to, że możemy spowolnić tempo wzrostu. Możemy organizować lobbying, możemy namawiać, możemy zachęcać, ale nie możemy zmuszać suwerennych narodów do robienia tego, czego robić nie chcą. Odejście od węgla i części subsydiów na paliwa kopalne, między innymi te punkty znalazły się w dokumencie końcowym szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow. To pierwsze takie deklaracje w historii, ale w ostatniej chwili tekst został rozwodniony w wyniku interwencji Indii i Chin. Zamiast stopniowego wycofywania się z węgla, teraz dokument mówi o stopniowym ograniczaniu. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Adam Dąbrowski.
Decydujący moment i zaskoczenie na ostatniej prostej. Zaskoczenie, które sprawiło, że szef COP Alok Sharma musiał walczyć ze łzami. Rozumiem głębokie rozczarowanie, ale ważne jest, byśmy chronili ten pakiet. Zawodu nie krył Frans Timmermans, reprezentujący Unię Europejską. Im dłużej zajmie nam pozbycie się węgla, tym bardziej obciążymy środowisko, ale także gospodarkę, bo węgiel nie jest po prostu rozsądną opcją ekonomiczną. Ale mimo to polityk podkreślał, że dokument jest historyczny, pomoże wspólnocie w pozbyciu się węgla. W dokumencie jest apel, by już w przyszłym roku państwa pokazały nowe, ambitniejsze plany przejścia na zieloną energię i to budzi optymizm ekspertów. W systemie nadal jest moc, to daje nadzieję, że cele z Paryża są w zasięgu.
Rząd federalny nie zrezygnuje z wyznaczenia bardziej ambitnego celu na bieżący rok, pomimo globalnego paktu klimatycznego, który ogranicza poziom globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza. Światowi przywódcy spotkają się ponownie na szczycie ONZ w przyszłym roku oraz w roku 2024 i 2026, aby omówić zaktualizowane cele redukcji emisji. Szef Australijskiej Fundacji Ochrony Przyrody, Kelly O'Shaughnessy, twierdzi, że cel, jaki wyznaczył rząd australijski na rok 2030 jest niewystarczający i że rząd będzie musiał podjąć większe zobowiązania w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu przed następnym globalnym spotkaniem.
Our trading partners in other countries like the UK and the US are saying they will at least halve emissions by 2030.
Nasi partnerzy handlowi i inne kraje, takie jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, twierdzą, że zmniejszą emisję co najmniej o połowę do 2030 roku. Więc ustalenia Australii, a nawet prognozy rządu o podjęcie zmiany do 30-35% nie są wystarczające, aby zapewnić sprawiedliwy udział, aby powstrzymać niebezpieczną zmianę klimatu. Rzecznik ministra, koordynatora polskich służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że można spodziewać się kolejnych prób eskalowania napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Świadczy o tym zwiększenie liczby funkcjonariuszy białoruskich służb oraz obecność wozu transmisyjnego, który może być wykorzystany do działań propagandowych. Według Stanisława Żaryna również plotki rozsiewane wśród migrantów o planowanym transporcie do Niemiec mogą być przygotowaniem do poważnych prowokacji. Szef unijnej dyplomacji krytykuje białoruski reżim za sztuczne wywoływanie kryzysu migracyjnego na granicy. Josep Borrell poinformował na Twitterze, że rozmawiał na ten temat z białoruskim ministrem spraw zagranicznych Władimirem Makiem. O szczegółach Beata Płomecka.
Obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania. To musi się skończyć. Ludzie nie mogą być wykorzystywani jako broń, napisał szef unijnej dyplomacji. Poinformował, że w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Białorusi podkreślił, że życie ludzkie musi być chronione, a agencje humanitarne powinny zostać wpuszczone. Oprócz rozmów Unia Europejska przygotowuje też kolejne działania. Jutro ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów mają zgodzić się na piąty pakiet sankcyjny. Decyzja będzie dotyczyć kryteriów, które pozwolą na nałożenie restrykcji. O tym, kto zostanie wpisany na czarną listę, unijne państwa zdecydują później. Z moich informacji wynika, że sankcjami ma być objętych około 30 osób i firm zaangażowanych w sprowadzanie migrantów na granicę i później przepychanie przez nią.
Polskie służby szacują, że w ostatnich dniach w okolice granicy trafiło około 4000 cudzoziemców, a służby białoruskie wciąż dowożą nowe grupy. Polska Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby doszło do 223 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 77 osób wydano nakaz opuszczenia terytorium Polski. Dwie próby sforsowania granicy miały charakter masowy. W okolicach Dubicz-Cerkiewnych na pas drogi granicznej weszło około 50 osób. Wszystkie zatrzymano. W Klukowiczach Kolonii 100 osób podjęło nieudaną próbę wdarcia się na terytorium Polski. Tam migranci rzucali kamieniami w polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Jeden z policjantów trafił do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Natomiast rzecznik irackiego MSZ wezwał irackich uchodźców przebywających na granicy białorusko-polskiej do dobrowolnego powrotu do Iraku. Dr Ahmed al-Sahaf powiedział, że rząd iracki i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniają uchodźcom loty powrotne i koordynują w tym względzie pracę z ambasadami i konsulatami, aby ułatwić cały proces.
All countries reject firmly any illegal entries to the territories. These crowds and gatherings.
Wszystkie kraje stanowczo odrzucają wszelkie nielegalne wjazdy na ich terytoria. Te tłumy, które utkwiły w rozciągającym się pasie granicznym, narażają irackich podróżnych na ryzyko i mogą spowodować niepotrzebne użycie środków bezpieczeństwa przez dany kraj. W rezultacie duże grupy irackich migrantów znajdują się w trudnej sytuacji humanitarnej. Trudne warunki pogodowe, poważny brak dostaw żywności. Dlatego jedynym sposobem zakończenia tej sytuacji jest dobrowolny powrót do Iraku, zapewniony przez irackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace ostrzegł Rosję, by nie przekraczała tzw. czerwonych linii w kontaktach ze światem zachodnim. Wallace powiedział, że NATO wysłało ostry komunikat na temat stanowiska Zachodu pośród rosnących napięć w Europie Wschodniej. Twierdzi jednak, że NATO nie dąży do żadnego starcia militarnego z Moskwą. Myślę, że powinniśmy przyznać, że działania Rosji, złośliwa działalność nie tylko w Europie, ale także w innych częściach świata, destabilizuje wiele krajów. I ta destabilizacja prowadzi do braku bezpieczeństwa, prowadzi do niepewnej sytuacji. Bardzo istotne, aby narody Europy i NATO wysłały wyraźny, mocny sygnał, że to są nasze czerwone linie. To jest to, za czym mocno stoimy. I jesteśmy razem, gdy ludzie próbują nas destabilizować i zagrażają naszym wartościom. Ale to jeszcze daleka droga do jakiegokolwiek konfliktu. Zdajemy sobie sprawę, że jednym ze sposobów odstraszania tego rodzaju działania jest okazanie siły. Ta opinia zdecydowanie różni się od opinii ustępującego szefa brytyjskich sił zbrojnych, który twierdzi, że wojsko będzie musiało być gotowe do wojny z Rosją. Generał Sir Nick Carter powiedział, że Rosja jest teraz większym zagrożeniem dla Europy niż wtedy, gdy objął swoje stanowisko 8 lat temu. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział: kiedy słyszymy oskarżenia pod naszym adresem, chcę wszystkim powiedzieć, zajmijcie się swoimi wewnętrznymi problemami. Nie przerzucajcie na nikogo własnych spraw, które rozwiązywać powinny wasze resorty o odpowiednich kompetencjach, powiedział Putin w wywiadzie telewizyjnym. Dodał następnie: jednak gotowi jesteśmy pomóc na wszelkie sposoby w uregulowaniu sytuacji, jeśli oczywiście coś będzie od nas zależeć. Prezes Prezes zarządu ABC Ita Batros wyraziła obawy o to, że parlamentarne dochodzenie w sprawie sposobu rozpatrywania skarg przez ABC może być próbą podważenia niezależności rozgłośni. Senator Partii Liberałów Nowej Południowej Walii Andrew Bragg prowadzi senackie dochodzenie dotyczące sposobu rozpatrywania skarg przez ABC i SBS. Dochodzenie wszczęto po tym, jak rzekomo wyrażono obawy o sposób, w jaki rozgłośnie oceniają swoje treści redakcyjne. Ita Batros wezwała Senat do przerwania lub zawieszenia śledztwa, twierdząc, że rząd próbuje zastraszyć ABC. Rzecznik Partii Pracy do spraw komunikacji Michelle Rowland powiedziała na antenie SBS, że to nie jest tylko rutynowe dochodzenie.
It is not a normal Senate inquiry. This is a government that is determined to mute the national broadcaster.
To nie jest zwykłe senackie dochodzenie. Tutaj widać, że rząd jest zdeterminowany, aby wyciszyć krajowego nadawcę i dokładnie tak, jak powiedziała Ita Batros, jest poważny powód, dlaczego nasi nadawcy publiczni niezależnie rozpatrują skargi. Ponieważ jeśli politycy mieliby mieć wpływ na to, jak działa proces rozpatrywania skarg naszych krajowych nadawców, to mieliby wpływ na to, co te stacje nadają. A przecież ABC i SBS jako nadawcy publiczni są nadawcami państwowymi. Dzieci w wieku przedszkolnym Wiktorii, które są głównymi bliskimi kontaktami, będą mogły wrócić do centrum opieki po 7 dniach, o ile przeprowadzą szybkie testy na COVID-19 przez 14 dni. Dyrektor do spraw zdrowia w stanie Wiktoria skrytykował plan działania rządu krajowego w kwestii COVID-19, ponieważ nie uwzględniono w nim fazę zdrowienia i wezwał do zwiększenia funduszy federalnych. Zestawy do szybkiego testowania antygenów będą rozdawane bezpłatnie przez rząd, począwszy od placówek opieki nad dziećmi dotkniętych epidemią, a od przyszłego tygodnia przeniosą się do wszystkich kwalifikujących się ośrodków. Wiktoria odnotowała dziś 860 nowych przypadków COVID-19 i 5 zgonów. Nowa Południowa Walia odnotowała 165 nowych przypadków COVID-19 i 1 zgon. W przypadku osób powyżej 16 roku życia wskaźnik w pełni zaszczepionych wynosi obecnie 91,1%. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w Polsce w minionej dobie potwierdzono 14 442 nowe zakażenia koronawirusem i 46 zgonów zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że codziennie w szpitalach przybywa chorych zakażonych koronawirusem. Austria wprowadza od jutra lockdown dla obywateli, którzy nie są w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19. Austriacki kanclerz mówił o konieczności zwiększenia wyszczepienia społeczeństwa. Ten wskaźnik jest wstydliwie niski, a sytuacja jest poważna. Robimy to z żalem, ale niestety jest to konieczny krok. Od poniedziałku w Austrii szczepienia przeciw COVID-19 dostępne będą dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Pierwsze dawki zostaną podane dzieciom w stolicy kraju, Wiedniu. W ostatnich dniach Austria bije rekordy zakażeń koronawirusem. Minionej doby było ich ponad 13 tysięcy, a zmarło 48 osób. Opracowano koncepcję, która umożliwi kontrolę tej niezwykle trudnej sytuacji. Od jutra każda osoba mieszkająca w Austrii musi mieć świadomość, że może być sprawdzona przez policję. Będziemy też kontrolować 2G status. Dostęp będzie ograniczony dla osób zaszczepionych lub osób, które wyzdrowiały. Będziemy kontrolować powód wejścia do przestrzeni publicznej. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 16 listopada. Sydney 18 stopni, miejscami słońce. Melbourne 15 stopni, częściowe zachmurzenie. Canberra 17 stopni, częściowe zachmurzenie. Brisbane 29 stopni, również zachmurzenie. Adelaida 19 stopni pochmurno, Perth 23 stopnie słonecznie, Darwin 36 stopni pochmurno, Hobart 14 stopni i też pochmurno. W Warszawie 7 stopni i częściowe zachmurzenie. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 73 centy amerykańskie i 2,97 zł. I tą wiadomością żegnam się z Państwem, życząc miłego dnia. Na podstawie materiałów SBS Newsroom i Informacyjnej Agencji Radiowej przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i przeczytała Joanna Borkowska-Surucić.
Za
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.